Zastanawiałem się, jak zdefiniować tutaj na potrzeby naszego obozu słowo bohater. I pomyślałem, że bohater to będzie ktoś, kogo chcemy zapamiętać. Czyli bohater to ktoś, kogo pamiętamy, bo chcemy pamiętać, a nie musimy. Okazuje się, że bohaterem może być każdy człowiek i dobrze to widać, kiedy czytamy Boże Słowo. Bóg działał i używał zwykłych ludzi, tacy jak my. Oczywiście są tam wielcy bohaterowie, królowie, prorocy, pierwsi misjonarze, apostołowie, ale jest też mnóstwo ludzi w tle, których nie widać na pierwszy rzut oka, a jednak oni okazują się bardzo cennym przykładem dla nas. No, jesteśmy do nich w jakimś stopniu podobni. Zastanawiałem się, kto jest dla mnie bohaterem. Jednym z bohaterów, których chcę pamiętać, jest mój dziadek, już nieżyjący, dziadek od strony mamy. Miałem z nim bardzo silną relację i zastanawiam się, jak to możliwe, że ta relacja była tak silna i on wywarł tak wielki wpływ na mnie, chociaż widzieliśmy się raz, dwa razy w roku, bo mieszkaliśmy od siebie około 400 kilometrów, więc widzieliśmy się tylko podczas wakacji przez 2-3 tygodnie. Jak to możliwe, że ktoś żyjący tak daleko, z kim się widziałem tak rzadko, wywarł aż tak duży wpływ na mnie? Kilka lat temu skończyłem spotkanie duszpasterzy wśród więźniów w zakładzie karnym w Cieszynie. I po tym spotkaniu podszedł do mnie jeden z uczestników i zapytał, czy Krzysztof Bednarczyk to mój dziadek. Usłyszał moje nazwisko, kiedy się przedstawialiśmy. Powiedziałem tak, to był mój dziadek od strony taty. I ten człowiek powiedział, o, Krzysztof miał wielki wpływ na moje życie, wiele zmienił. I zastanawiam się, jak to możliwe, że ktoś wywiera wpływ na nas 50 lat temu, czy na naszych znajomych, wywarł wiele lat temu, a ten wpływ jest odczuwalny do dzisiaj. Kilka tygodni temu spotkałem w Warszawie emerytowanego pastora, który mówi, o, mój pierwszy obóz chrześcijański to był obóz dziecięcy w Radości, który prowadził twój dziadek Krzysztof. Wtedy to wszystko zrozumiałem. To był wspaniały człowiek. Patrzymy na bohaterów drugoplanowych, na ludzi, którzy wywarli jakiś wpływ na historię, na ludzi, którzy wywarli wpływ na innych, pozytywny wpływ. I mam nadzieję, że podczas tego tygodnia każdy z nas znajdzie przykłady dla siebie. Mój dziadek od strony mamy każdego wieczoru, kiedy razem z bratem zasypialiśmy, opowiadał nam różne historie, bajki, baśnie. I to było coś wspaniałego, słuchać tych historii o bohaterach. I zastanawiam się, jak to możliwe, że pamiętam je do dzisiaj, te bajki, te opowieści. Otóż to już był późny wieczór, było ciemno, wszystkie bodźce były odłączone, światło było zgaszone i słyszeliśmy tylko jego głos, tego opowiadania. I chciałbym was zachęcić dzisiaj, żeby ten obóz miał jakiś wpływ na nasze życie, potrzebujemy przyjąć pewną postawę. Otóż moglibyśmy ją nazwać włączeniem trybu offline dla naszych codziennych spraw. Przyjechaliśmy tutaj dosyć daleko od domu i mamy okazję przez te kilka dni odpocząć i odłączyć sprawy, które nas zajmują, nasz umysł, nasze serce, tam w Bielsku czy w innych miastach, z których przyjechaliśmy. Dlatego zachęcam każdego z nas, byśmy na te kilka dni wyłączyli swoje telefony, czy nie patrzyli w media społecznościowe, nie czytali wiadomości. Nie dlatego, że to nie jest ciekawe czy ważne, ale dlatego, że warto się skupić na historiach osób, które są zapisane na kartach Bożego Słowa, bo poznanie tych historii, tych osób może naprawdę wiele zmienić w naszym życiu, może nas ukierunkować. Szkoda ten czas tutaj w Wierchomli zmarnować na takie codzienne sprawy, którymi zajmujemy się w Bielsku. Bohaterowie drugiego planu, czyli postaci ze Starego i Nowego Testamentu, o których niewiele się mówi, a jednak Bóg ich użył w historii zbawienia w znaczący sposób. Pierwszym z nich będzie Melchizedek. Mamy bardzo niewiele o nim w Bożym Słowie, ale według świadectwa Listu do Hebrajczyków jest bardzo ważną postacią. Pierwszy raz Słowo Boże wspomina o nim w Księdze Rodzaju, 14 rozdział. Przeczytajmy kilka wersetów. Melchizedek, Księga Rodzaju, 14 rozdział od 17 wersetu. Gdy Abram wracał po zwycięstwie odniesionym nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie do Doliny Szawe, czyli królewskiej król Sodomy. Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Melchizedek to pierwszy bohater, o którym powiemy, dlatego że jego przykład jest bardzo praktyczny dla nas. Melchizedek pojawia się w życiu Abrahama, oczywiście Abram to jest Abraham, pojawia się w jego życiu nagle. Oni nie znali się wcześniej. Szybko też z tego życia znika. A jednak ta postać jest na tyle ważna, że jest zawarta w liście bohaterów wiary, w liście do Hebrajczyków. Kim był Melchizedek? Co o nim wiemy? Czytamy, że był królem Szalemu. Oczywiście są różne interpretacje, co to znaczy, ale prawdopodobnie po prostu było to miasto leżące w miejscu późniejszej Jerozolimy. Więc był, z jednej strony był królem, rządził, był przywódcą. Z drugiej strony, co o nim czytamy? Że był kapłanem Boga Najwyższego. Wybraliśmy go na bohatera, o którym warto tutaj wspomnieć, dlatego że jest to praktyczny wzór dla nas dzisiaj, w naszych czasach. Melchizedek łączył dwie rzeczy w swoim życiu. Z jednej strony był przywódcą dla jakiejś grupy społecznej, przewodził ludziom. Z drugiej strony był sługą Boga, służył Bogu całym sercem. I ten wzór jest nam bardzo potrzebny. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo istotne, umieć połączyć te dwie sprawy. To, czym zajmujemy się na co dzień, z tym, że żyjemy dla Boga. I wielu ludzi w dzisiejszych czasach doświadcza takiego rozdźwięku między tymi rzeczami, czyli są to dwie zupełnie oddzielne sprawy w ich życiu. Z jednej strony ich zawód, to co robią, czym się zajmują, z drugiej strony życie dla Boga. Więc potrzebny nam jest wzór łączenia tych rzeczy. W naszym kraju taka jest kultura, że ludzie, którzy zajmują się sprawami duchowymi, raczej nie mają innego zawodu, prawda? Ale nie jest to wcale jakiś wzorzec biblijny. Oczywiście są takie jednostki także wśród nas, jestem jedną z nich, ale większość z nas, 98%, to ludzie, którzy łączą te dwie dziedziny. Z jednej strony mają normalną pracę, zawód, i ją wykonują, z drugiej strony służą w jakiś sposób Bogu. I tak było też z Melchizedekiem. On z jednej strony pełnił pewną funkcję społeczną, z drugiej strony czytamy, że był też kapłanem Boga Najwyższego. W 1 Piotra 2,5 czytamy takie słowa. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. W Nowym Testamencie każdy, kto się nawrócił, jest powołany do pewnego rodzaju kapłaństwa, dlatego nie ma wśród nas żadnego podziału. Są różne role, które odgrywamy, ale generalnie każdy ma dzisiaj taką rolę względem Boga, ma swoim życiem, tym jak żyje, co robi, oddawać Bogu cześć. Nazwani jesteśmy wszyscy żywymi kamieniami, z których Bóg buduje duchową budowlę. Więc w naszym kraju tak jest, że sprawami duchowymi zajmują się specjaliści, reszta ma życie przyziemne, ale to nie jest model i wzorzec, który odkrywamy w Bożym Słowie. Każdy z nas jest powołany do takiej służby. A żeby taką służbę pełnić, trzeba połączyć w 98% przypadków dwie rzeczy. To, co robisz na co dzień, twój zawód i służbę Bogu. Melchizedek wyszedł na spotkanie Abrahamowi. Abraham wtedy wracał po takiej zwycięskiej bitwie, gdzie pokonał wielu swoich wrogów. Odbił to, co należało do niego, a zostało mu w jakiś sposób zabrane. I Abraham wraca jako triumfator z tej bitwy. Wszyscy go podziwiają i wtedy na jego drodze pojawia się Melchizedek i przypomina mu pewną rzecz, rodzaju 14:20. Mamy ten tekst, rodzaju 14:20. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. Abraham dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Melchizedek przypomina tego dnia Abrahamowi, od kogo pochodzi sukces, którego dokonał, że pochodzi od Boga. Bóg posługuje się ludźmi, żeby przekazać wiadomość innym ludziom. Przecież Bóg mógł powiedzieć bezpośrednio do Abrahama, przypomnieć mu o pewnej zasadzie, o tym, że jego zwycięstwo nad wrogami to nie jest jego zasługa, ale że to Bóg mu pomógł. Bóg jednak używa Melchizedeka w życiu Abrahama. I tak też jest w naszej rzeczywistości. Bóg posługuje się ludźmi w życiu innych ludzi. Kiedy spotkałem tego człowieka w zakładzie karnym w Cieszynie, powiedział, kiedyś twój dziadek miał wielki wpływ na moje życie. Dlaczego Bóg nie zrobił bezpośrednio tej pracy? No, posługuje się ludźmi, takimi jak my, bohaterami drugiego planu. Ale żeby być użytym przez Boga, trzeba mieć pewną cechę. Zastanawiałem się, co łączy te osoby, które wywarły wpływ na moje życie. Co sprawia, że ktoś jest bohaterem, że chce o nim pamiętać w swoim życiu, a nie chce zapomnieć. I doszedłem do wniosku, że jest pewna wspólna rzecz, która była też obecna u Melchizedeka. Tą rzeczą jest całe serce dla Boga. Jeżeli chcesz zostać bohaterem, czyli kimś, o kim będą chcieli pamiętać następne pokolenia, na przykład twoje dzieci, a nie kimś, o kim jak najszybciej będą chcieli zapomnieć, to potrzebna jest pewna postawa serca. Otóż całe serce dla Boga. Bóg uczynił z Melchizedeka wzór do naśladowania, chociaż jest tak krótko wspomniany w Bożym Słowie, ale stworzył z niego wzór do naśladowania dla wszystkich następnych pokoleń i ten wzorzec jest aktualny, aż ten świat się skończy. Bo Bóg docenia to, jeżeli ktoś całe serce poświęca dla Niego. Więc Bóg może także z ciebie uczynić bohatera, kogoś, o kim będą chcieli pamiętać i będą pamiętać, jeżeli to zrobisz, jeżeli całym swoim sercem będziesz żył dla Boga. I nie trzeba być wcale duchownym, żeby to robić, bo Melchizedek łączył te dwie rzeczy. Z jednej strony miał całe serce poświęcone dla Boga, a z drugiej strony pełnił pewną służbę w społeczeństwie. Więc patrzymy na życie bohaterów drugiego planu. Niektórzy z nas nigdy o nich nie słyszeli, a jednak są zapisani gdzieś w tej historii i możemy poznać to, jakimi byli ludźmi, jak postępowali, jak wybierali. Możemy odkryć zasadę, która stoi za ich historią. No i tutaj za historią Melchizedeka stoi bardzo prosta zasada. Rób swoje, żyjąc całym sercem dla Boga, a Bóg uczyni z ciebie wzór dla innych. Aby to zobrazować, może coś tu narysujemy, poproszę żonę moją, żeby, bo miała wcześniej, ale nie zdążyliśmy. by narysowała coś takiego. Jakiś zawód, wybierzmy jakiś, proszę, zawód. Nauczyciel, proszę narysować nauczyciela przy tablicy, jak pokazuje tą rózgą, tam na pewno te... Nie, rózga była w moich czasach, teraz to jest tylko wskaźnik. Co, cały wykład? Dobrze, już powtarzam. Tak, już powtarzam, oczywiście. Rób swoje, żyjąc całym sercem dla Boga, a Bóg uczyni z siebie wzór dla innych. Świetnie. Mamy tutaj przykład nauczyciela, ok. Mój dziadek od strony mamy był mechanikiem zawodu. Wziąłem tutaj taki symbol mechanika. Drugi dziadek, oprócz tego, że był pastorem, łączył swoją pracę, czyli Krzysztof Bednarczyk łączył swoją pracę pastora z pracą inżyniera. Pracował w biurze projektowym na pół etatu. Dlaczego stali się bohaterami? Choćby dla mnie. Dlatego, że mieli całe serce dla Boga. I to jest dla nas niesamowita zachęta. Rób swoje, cokolwiek robisz. Jesteś nauczycielem, rób to jak najlepiej. Jesteś inżynierem, projektujesz, rób to jak najlepiej. Jesteś mechanikiem, rób to jak najlepiej. Wykonuj swój zawód i teraz plus. I tutaj serce, proszę narysować ładne. I w środku 100%, dobra? 100%. Dla Boga, napisz 100% dla Boga, proszę. I to jest pewien przepis płynący z historii Melchizedeka. Nieważne, jaki mamy dzisiaj zawód, w mojej grupie jest wiele zawodów, w mojej małej grupie. I jesteśmy bardzo różni pod względem tego, co robimy, jakie mamy zdolności. Ale Bóg uczyni z każdego z nas wzór do naśladowania, że będą chcieli o nas pamiętać, jeżeli całe nasze serce będzie dla Boga. I zawód, jaki wykonujesz, nie ma tu znaczenia i cieszę się, że Bóg tak o tym myśli, że nie będzie tak, że On doceni tych, którzy gdzieś służyli Mu całym etatem, ale doceni każdego człowieka, który potrafił to łączyć. I w mojej małej grupie nawet jest ten dylemat, jak to zrobić, tak? Jak to zrobić, że z jednej strony jest praca, która chce pochłonąć dzisiaj cały nasz czas, całą naszą uwagę, a z drugiej strony mamy żyć w 100% dla Boga. I Melchizedek jest odpowiedzią. Ciekawe jest to spotkanie z Abrahamem, bo kiedy Melchizedek wychodzi mu na spotkanie, przypomina mu o tym, co jest w życiu najważniejsze. On jako król miał mnóstwo odpowiedzialności, mnóstwo zadań, a jednak najważniejsze, czemu się poświęcał, były to sprawy między człowiekiem a Bogiem. I tak może być w twoim przypadku. Możesz dobrze wykonywać swój zawód, jednocześnie będąc żywym kamieniem tej duchowej budowli, jaką Bóg buduje, ale potrzebna jest do tego odpowiednia postawa serca. Jeżeli tak uczynisz i Bóg faktycznie będzie dla ciebie najważniejszy, będzie na pierwszym miejscu, będą chcieli o tobie pamiętać i staniesz się bohaterem. Przenosimy się w czasie, trafiamy na górę Synaj, wiele lat później poznajemy człowieka, który nazywał się Jetro. Jetro był pasterzem, był głową wielkiej rodziny. Jetro był także, stał się teściem dla Mojżesza. Przeczytajmy Księga Wyjścia, 18 rozdział od 8 wersetu. Czy coś jeszcze chcecie z poprzedniego tematu? Może to wam szybko powiem. Okej. Jest to scena, odkąd Mojżesz trafił do tego kraju Madianitów, minęło wiele lat, prawie 40. Ta scena odgrywa się tuż przed tym, jak naród wybrany wyrusza w daleką drogę. Jest już to po wyzwoleniu narodu wybranego z Egiptu. Mojżesz opowiedział swojemu teściowi wszystko, co Pan uczynił Faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela oraz o wszystkich trudach, jakie ponieśli w czasie podróży i jak Pan ich uwolnił. I cieszył się Jetro ze wszystkiego dobra, jakie Pan wyświadczył Izraelowi, gdy go uwolnił z rąk Egipcjan. Powiedział Jetro: niech będzie uwielbiony Pan, który was uwolnił z rąk Egipcjan i z rąk Faraona. On, który uwolnił lud z rąk Egipcjan. Teraz wyznaję, że Pan jest większy niż wszyscy inni bogowie, gdyż w ten sposób ukarał tych, co się nimi pysznili. Następnie Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenie i ofiary biesiadne. A Aaron i wszyscy starsi z Izraela przyszli i brali udział z teściem Mojżesza w uczcie przed Bogiem. Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. I stał tłum przed Mojżeszem od rana do wieczora. Gdy teść Mojżesza widział te wszystkie jego zajęcia z ludem, powiedział do niego: czemu ty sam się zajmujesz sprawami ludu? Dlaczego sam zasiadasz na sąd, a cały lud musi stać przed tobą od rana do wieczora? Mojżesz odpowiedział swemu teściowi: lud przychodzi do mnie, aby się poradzić Boga. Jeśli mają spór, to przychodzą do mnie i ja rozstrzygam pomiędzy stronami, oznajmiam prawa i przepisy Boże. Wtedy teść Mojżesza powiedział do niego: nie jest dobre to, co czynisz. Zamęczysz siebie i lud, który przy tobie stoi, gdyż taka praca jest dla ciebie za ciężka i sam jej nie możesz podołać. Teraz posłuchaj rady, jaką ci daję, a Bóg niechaj będzie z tobą. Sam będziesz przedstawicielem swego ludu przed Bogiem i przedstawiaj Bogu jego sprawy. Pouczaj lud dokładnie o przepisach i prawach i pouczaj go o drodze, jaką winien chodzić i o uczynkach, jakie winien spełniać. A wyszukaj sobie z całego ludu dzielnych, bojących się Boga i nieprzekupnych mężów, którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem i ustanów ich przełożonymi, już to nad tysiącem, już to nad setką, już to nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką. Aby mogli sądzić lud w każdym czasie. Ważniejsze sprawy winni tobie przedkładać, sprawy jednak mniejszej wagi sami winni załatwiać. Odciążysz się w ten sposób, gdyż z tobą poniosą ciężar. Jeśli tak uczynisz, a Bóg cię do tego skłoni, podołasz, a także lud ten zadowolony powróci do siebie. Mojżesz usłuchał rady swego teścia i uczynił wszystko, co mu powiedział. Jetro, typowy przykład bohatera drugiego planu. Możemy wiele się nauczyć z jego historii. Rzeczy, które Jetro zrobił, nie były widowiskowe. Nie są jakieś wielkie, bohaterskie czyny. Zrobił coś, co wydaje się bez znaczenia, a jednak wywarł wielki wpływ na Mojżesza i na cały naród wybrany. Jetro będzie dla nas przykładem bohatera, który robi coś w tle, coś, czego nie widać, bo to nie jest na scenie, to nie jest w świetle reflektorów. Niewielu to dostrzega, może nawet pojedyncze osoby, a jednak to, co ktoś robi tam w tle, ma ogromne znaczenie. Czyli Jetro będzie przykładem bohatera, który robi coś na zapleczu, nie widać go na scenie, a jednak ma to wielkie znaczenie. Cała historia zbawienia zapisana w Bożym Słowie pokazuje, że Bóg używa ludzi właśnie poza sceną. Oczywiście najłatwiej nam zapamiętać tych, którzy są wyeksponowani, ale jest wielu tych, których ledwo widać, a jednak Bóg się nimi posłużył w kluczowych sprawach. Jetro był takim bohaterem. Bardzo dużo dał Mojżeszowi, chociaż nie widać tego na pierwszy rzut oka. Po pierwsze, gościł go przez 40 lat. Otworzył przed nim swój dom. Nie widać tego w świetle reflektorów. Ci z was, którzy otworzyli swój dom dla innych ludzi, którzy szukali Boga, nie widać tego w świetle reflektorów. Wiedzą tylko niektórzy ludzie o tym. Jetro także dał Mojżeszowi swoją córkę za żonę. W końcu Jetro w tej scenie daje coś bardzo niepozornego Mojżeszowi. Daje mu co? Daje mu radę. I Mojżesz, który był przewodnikiem, to był największym autorytetem w tym narodzie, dostaje radę od swojego teścia. Radę, która wiele zmienia. Widzimy tu Mojżesza w tej scenie, który po wyzwoleniu narodu z Egiptu już są na bezpiecznej drodze, już im nic nie grozi od Egipcjan. Ma nadmiar obowiązków. Lud stał przed nim od rana do wieczora i każdy najmniejszy problem był rozwiązywany przez Mojżesza. Więc Mojżesz nie wyrabia się z pracą, ma nadmiar obowiązków. I tego dnia Jetro co mu mówi? Słuchaj, to co robisz jest złe. I Jetro mówi mu, jak powinien postąpić, powinien zbudować zespół ludzi odpowiedzialnych, bojących się Boga, nieprzekupnych, brzydzących się niesprawiedliwością i na nich zrzucić część swoich obowiązków. Więc Jetro jest przykładem bohatera, który nie zrobił jakichś wielkich czynów, które wymagały odwagi, siły, ale za to był świetnym organizatorem. Optymalizował pewne procesy, coś, co nigdy nie trafi na scenę, a jednak okazało się tak kluczowe w historii tego narodu. Był takim rozwiązywaczem problemów przyziemnych, codziennych. Praca poza główną sceną, a jednak tak wiele zmienia. Chrześcijanie często mają taki dylemat. Uważają, że największą wartość ma służba ta, którą widzą wszyscy. Tak? Czyli na naszym obozie będzie to służba mówienia wykładów, będzie to na przykład służba MC, bo każdy go widzi. Będzie to służba zespołu muzycznego, tak? Bo wszyscy ich słuchamy. I chrześcijanom się wydaje, to są kluczowe rzeczy, które warto robić, no bo to jest w świetle reflektorów. Ale to nie jest prawda. To, co dzieje się w świetle reflektorów, to jest kilka procent tego, co musi się dziać, żeby wspólnota żyła, rozwijała się i przynosiła Bogu chwałę. Więc owszem, kilka procent ludzi ze wspólnoty robi coś w świetle reflektorów, a reszta? Reszta podobna jest do teścia Mojżesza, który robi bardzo ważne rzeczy, chociaż w tle. W 1 Koryntian 12 rozdział czytamy, to jest mowa o Kościele i o tym, że w Kościele w Koryncie niektórzy mówili, a nie jesteście mi potrzebni do pewnych grup osób. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Jesteśmy organizmem jako Kościół i wszyscy sobie nawzajem jesteśmy potrzebni. Kiedy Jetro przyszedł z radą, chociaż on nie był częścią tego organizmu, stał się częścią tego organizmu, ale nie był. Przyszedł z radą. Mojżesz mu nie powiedział, nie jesteś mi potrzebny, co mi pasterz będzie mówił, co mam robić, jak organizować pracę. Nie powiedział tak, ale przyjął radę, posłuchał i przyniosło to niesamowite rezultaty. Więc może jesteś bohaterem jak Jetro, nie w świetle reflektorów, nigdy nie byłaś na scenie. I uwierz mi, że to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś stoi tu, czy jest za sceną. Dla Boga nie ma to żadnego znaczenia, nie ma różnicy. Dla dojrzałych chrześcijan też nie ma różnicy. To w ludzkim sposobie myślenia i systemie wartości ma znaczenie, kto gdzie stoi. Więc może jesteś jak Jetro, robisz coś na zapleczu, nie widzi tego wielu, tylko garstka. Ale twoja rola jest bardzo ważna, jest kluczowa. Dlatego zachęcam Cię, wykonaj ją z całego serca. Korzyść będzie dla całej wspólnoty. Wczoraj widzieliśmy scenkę, co by było gdyby, tak? Co by było, gdyby nie było służby porządkowej, gdyby nie było zajęć dla dzieci, gdyby nie było ustawiania krzeseł i tak dalej, i tak dalej. Można by 100 takich scenek nakręcić, co by było. To, co jest wyeksponowane, nie jest wcale najważniejsze. Każda praca i każda służba w naszej wspólnocie ma znaczenie. Bóg obiecuje wynagrodzić ludzi nie za to, gdzie stali, czy na scenie, czy poza nią, ale za wierność. czyli za trud, który włożyli w swoją pracę. Nawet jest powiedziane, że ci, którzy są w świetle reflektorów, będzie to trudniejsze rozliczenie. Bóg obiecuje wynagrodzić każdego za jego wysiłek włożony w jego pracę. I kiedy Bóg patrzy na naszą wspólnotę, czy ktoś mówi wykład, czy ktoś ustawia krzesła, czy przygotowuje kawę, on tego nie rozróżnia. Bóg różnie rozdaje swoje dary, talenty. Jednemu dał jeden, jednemu dał 10, ale nie będzie rozliczał w ten sposób, bo gdyby jeden przyniósł znowu jeden, byłby potraktowany tak jak ten, który miał 10, a przyniósł drugie 10. Więc będziemy rozliczeni za wierność, a nie za to, gdzie stoimy. Zresztą Bóg mówi, że jak będziemy wierni w małym, postawi nas nad większymi. Jest to taka perspektywa też eschatologiczna, to znaczy jeżeli byłeś wierny tutaj, w tym ziemskim życiu, w tych drobnych rzeczach, Bóg obiecuje to wynagrodzić o wiele większymi kiedyś w wieczności. Więc moja rola jest na scenie, w świetle reflektorów, ale muszę wam powiedzieć, że ze sceny bardzo dobrze widać każdego, kto pracuje poza sceną. Widać całe zaplecze i nie da się przeoczyć nikogo. Widać ich wysiłek, widać ich mądrość, widać ich oddanie. W moim sercu, kiedy to widzę, rodzi się ogromna wdzięczność, bo znam wielu kolegów w podobnej sytuacji zawodowej jak moja, którzy są prawie sami na tym placu boju. To znaczy, niektórym ludziom wydaje się, że pastor powinien robić wszystko. A to nie jest prawda. Bóg powołał całą wspólnotę do współpracy i niektórzy z nas są jak Jetro, typowym bohaterem drugiego planu, którego nie widać, który nie otrzymuje chwały od innych ludzi, a jednak jego rola jest tak ważna. Kiedyś ktoś mnie zapytał, kiedy powstanie ośrodek na Śląsku. I powiedziałem, mamy pewien problem, żeby powstał tam ośrodek, bo pytam, a kto go zbuduje? Nie ma tam wielu bohaterów drugoplanowych, którzy są w Bielsku. Na przykład w Bielsku były rodziny, które rozpoczęły ten projekt, zadłużając swoje nieruchomości i pożyczając pieniądze wspólnocie, żeby mogła zacząć. Czy na Śląsku są takie rodziny? Nie ma. Jeszcze nie ma. Nie ma tam Jarka, który wiele zrobił, Alka, Krzyśka, Roberta, Jasia, Sławka, Rafała Ślęzaka. Jeszcze nie ma. Więc mowa o budowie tam czegokolwiek jest kwestią tych, którzy są na zapleczu, a ich nie widać. Dlatego nam się wydaje, że to jest takie proste. A zapytajcie tych, których wymieniłem i wielu innych, ile dni swojego życia i godzin poświęcili po to, żeby powstało to coś, co jest w Bielsku, nasz ośrodek. Rola w tle jest bardzo ważna i gdyby nie te role w tle, gdyby nie bohaterowie drugiego planu, których nikt nie podziwia, gdyby nie oni, nic by nie powstało. Dotyczy się to także naszego ośrodka. Mojżesz był tak obciążony, że oni mieli za zadanie dojść do ziemi obiecanej, ale nie mogli ruszyć. Stali w miejscu, bo sprawy takie codzienne, błahe, zabierały cały dzień. I gdyby nie Jetro, bohater drugiego planu, poza sceną, gdyby nie jego rada, naród wybrany by nie ruszył. Frustracja by rosła. Możecie pomyśleć, stać w kolejce na pustyni przez ileś dni, żeby załatwić najprostszą rzecz. Znamy to z naszych polskich urzędów. Nie ruszyliby, ale Jetro dał pewną radę. Mojżesz miał pokorę, żeby jej posłuchać i naród nagle rusza. Więc chciałbym, żeby ci z nas, którzy są poza sceną, zaufali temu, co tutaj mówimy, że wasza rola jest bardzo, bardzo ważna. Jest tak samo ważna jak nasza rola. I gdyby nie wy, to my byśmy nie robili tego, co robimy. I Bóg wyznacza każdemu z nas miejsce. Jest to wspaniałe miejsce, bez względu na to, jaka to jest służba. Dzisiaj rano szedłem do samochodu coś zabrać i ktoś powiedział, słuchaj, kawa już jest gotowa. Najdrobniejsze szczegóły, wszystko działa. Tak samo było, kiedy naród wybrany wędrował przez pustynię. Wyobraźcie sobie, że tyle ludzi trzeba ogarnąć w drodze. Ale wszystko zaczęło działać przez tych, którzy pracowali w tle. Więc druga rada, druga zasada dzisiaj, rób swoje we wspólnocie z całego serca. Od najdrobniejszego zadania a wspólnota ruszy do przodu. Jeżeli wam się wydaje dzisiaj, że wszystko działa tak, jak należy we wspólnocie, to muszę wam powiedzieć, że się mylicie. Jakiś czas temu, kilka lat temu, Grzegorz stworzył coś, co się nazywa Księgą Służb. Jest ona dostępna na naszej stronie internetowej. Od lat marzeniem mojego taty jest stworzyć instrukcję dla ośrodka i całego naszego funkcjonowania. Ale są tam ogromne luki. Jest tam mnóstwo rzeczy, które nie są robione, bo nie zostały opisane, bo bohaterowie drugiego planu, ci na zapleczu, jeszcze tego nie zrobili. I kiedy popatrzymy na księgę służb i to, co funkcjonuje, dobrze jest, jeżeli połowa działa tak, jak należy. Druga połowa nie działa. Więc zachęcam każdego z nas, kto ma całe serce dla Boga, aby znalazł sobie pewną działkę w swojej pracy, wziął na siebie trochę więcej odpowiedzialności, zdjął trochę ciężaru z przywództwa i zrobił swoje. Wtedy ruszymy dużo szybciej do przodu. Jeżeli połowa rzeczy jest zrobiona, ciężko wybrać się w drogę. Czyli druga zasada dzisiejszego dnia, rób swoje we wspólnocie z całego serca, a wspólnota zajdzie dalej. I ostatni bohater. Dzisiejszego wykładu. Czytamy o nim w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział. Zamieszanie objęło całe miasto, porwawszy Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszy apostoła Pawła, ruszono gromadnie do teatru. Gdy zaś Paweł chciał wmieszać się w tłum, uczniowie mu nie pozwolili. Również niektórzy z azjarchów, którzy mu byli życzliwi, posłali do niego z prośbą, by nie udawał się do teatru. Mamy tutaj bardzo ciekawego bohatera drugiego planu. Nazywał się Arystarch. Był współpracownikiem Pawła. I tutaj widzimy taką sytuację bardzo trudną, dlatego że Paweł razem z Arystarchem i z Gajusem głosili Ewangelię w pewnym mieście i szybko powstał tam bunt przeciwko nim, dlatego że odebrali tam zarobek pewnym ludziom, mówiąc, że wróżenie i tak dalej nie pochodzi od Boga. I stworzyła się bardzo trudna sytuacja konfliktowa. Porwano Arystarcha i Gajusa, chociaż byli rzymskimi obywatelami, było to wbrew prawu, ale porwano ich i zaprowadzono na sąd. I widzimy, że zazwyczaj apostoł Paweł jest w świetle reflektorów, a tacy jego współpracownicy, których było sporo, możemy o kilkudziesięciu przeczytać coś w Nowym Testamencie, widzimy, że zazwyczaj Paweł jest w świetle reflektorów, zawsze on jest najodważniejszy, idzie do przodu, reszta jest gdzieś w tle. Ale tutaj sytuacja się zmienia, dlatego że groziło to tym, że Paweł zostanie zgładzony. Dlatego Arystarch bierze na siebie pewne ciężary. Sprzeciw ze strony społeczeństwa przyjmuje na siebie. Zostaje porwany i zaprowadzony do teatru na sąd. Arystarch jako bohater drugoplanowy będzie dla nas przykładem kogoś, kto chętnie przyjmuje na siebie największe trudności. który nie boi się wejść w samo centrum tych trudności i prześladowań, tego, z czym się zmagamy. I nagle apostoł Paweł trafia w tło, bo po pierwsze uczniowie zabraniają mu iść do teatru, chociaż bardzo chciał się skonfrontować. Też niektórzy ludzie rzeczywistego miasta posyłają do niego wiadomość, żeby się tam nie udawał, bo się to źle skończy. Arystarch jest dla nas przykładem bohatera, który bierze na siebie ciężary, by odciążyć innych. I może kiedy czytasz tutaj o nim te słowa, może ty staniesz się takim bohaterem. Zrobisz coś, co wymaga wiele odwagi, wiele wysiłku, także konfrontacji, mamy jej sporo w naszej wspólnocie, jakiegoś sprzeciwu, by chronić czy odciążać innych. Są wśród nas tacy, którzy kiedy są największe trudności, to nie uciekają. Zazwyczaj człowiek, kiedy nie jest głównodowodzącym, to ucieka. Kapitan statku musi na nim zostać, jak on tonie. Ale każdy, kto jest niżej rangą niż kapitan, może wsiadać na szalupę i uciekać. I takie są zasady, ale są bohaterowie, którzy robią coś ponad to, co jest ich obowiązkiem, tak jak ten człowiek, o którym tu czytamy. Bardzo niebezpieczna sytuacja, a Arystarch chroni kapitana, bo jest jeszcze potrzebny, ma nie utonąć ze statkiem, mówi, najwyżej ja utonę za ciebie. I tak się dzieje w tym przypadku. Uchodzą z życiem, chociaż jest jeszcze wiele przygód, no, ocierają się o śmierć, ale wszyscy uchodzą z życiem. Więc tak, we wspólnocie niektórzy ludzie są bardzo obciążeni. Przywództwo miewa momenty, kiedy jest bardzo obciążone wieloma rzeczami. No i to jest ich odpowiedzialność, bo są kapitanami, ale możesz brać te ciężary na siebie. Tak jak bohaterem był Arystarch. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na koniec jeden fragment przeczytali, ale chyba go nie podałem chłopakom do wyświetlania. Dzieje apostolskie, 27 rozdział. Tymoteusz, werset 2 i potem wersety 39 do 44. No to jest werset 2, przeczytajmy potem następne. Wsiedliśmy na okręt adramatyński płynący do portów Azji i odpłynęliśmy. Był też z nami Arystarch, Macedończyk z Tesaloniki. To są słowa apostoła Pawła. I dalej wersety 39 do 44. Gdy dzień nastał, nie rozpoznali lądu, widzieli jednak jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu, do którego chcieli, jeśli by się udało, doprowadzić okręt. To jest po burzy, okręt tonie. Podcinali kotwicę. Podcinali kotwice i zostawili je w morzu. Równocześnie rozluźnili wiązania sterowe, nastawili pod wiatr przedni żagiel i zmierzali ku brzegowi. Wpadli jednak na mieliznę i osadzili na niej okręt. Dziób okrętu zarył się i pozostał nieruchomy, a rufa zaczęła się rozpadać pod naporem fal. Żołnierze postanowili pozabijać więźniów, aby który nie uciekł po dopłynięciu do brzegu. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi. Rozkazał, aby ci, co umieją pływać, skoczyli pierwsi do wody i wyszli na brzeg. Pozostali zaś dopłynęli jedni na deskach, drudzy na resztkach okrętu. W ten sposób wszyscy cało znaleźli się na lądzie. Apostoł Paweł jest już więźniem. Jako więzień przebywa na tym statku, na tym okręcie. I ciekawe to jest, że jest z nim Arystarch z własnej woli. Z własnej woli jest przy apostole Pawle, chociaż nie musiał być wcale. I przeżywa te trudne chwile, znowu zagrożenie życia, dlatego że no, zazwyczaj było tak, że kiedy okręt się rozbił, więźniowie mogli uciec, to po prostu ich wybijano. Apostoł Paweł był jednym z nich, Arystarch też był tak traktowany, chociaż był więźniem z własnej woli. Uchodzą znowu z życiem, taki był plan Boga dla apostoła Pawła. Ale Arystarch nie boi się tych najtrudniejszych chwil w życiu Pawła, żeby mu towarzyszyć. Bohater drugoplanowy, ktoś, kto robi coś w tle. Może być wiernym przyjacielem dla tych, którzy stoją na scenie i są niesamowitym zespołem. Chociaż o jednym mówi się dużo, o drugim mało, Bóg doceni i tego, i tego. Zazwyczaj człowiek ucieka, kiedy są trudności. Zazwyczaj człowiek ucieka, kiedy jest jakiś sprzeciw ze strony społeczeństwa. Ale są też tacy jak Arystarch, którzy nawet z własnej woli, nieproszeni o to, wchodzą w te trudności. Dla człowieka ponad normę obciążonego najtrudniejsze jest bycie samemu w pewnych problemach. Jest to bardzo trudne. Kiedy nikt ich nie widzi, nikt ich nie rozumie, jest to bardzo trudna sytuacja. I Arystarch był bohaterem, który towarzyszył Pawłowi w wielu trudnych chwilach jego życia. I apostoł Paweł był bardzo za to wdzięczny jemu i Bogu. Okej, więc poznaliśmy dzisiaj trzech bohaterów drugoplanowych. Z każdego z nich, z ich historii płynie dla nas pewna lekcja. Melchizedek, to była pierwsza postać, którą poznaliśmy. Rób swoje, żyjąc całym sercem dla Boga, a staniesz się wzorem dla następnych pokoleń. Rób swoje, wykonuj swój zawód, czy jesteś nauczycielem, inżynierem, mechanikiem, cokolwiek. Rób swoje, żyjąc całym sercem dla Boga, a staniesz się wzorem dla innych. Drugi bohater to Jetro, teść Mojżesza. Lekcja płynąca z jego życia, twórz zaplecze całym sercem, wspólnota daleko zajdzie. Jeżeli nie zrobisz tego, to wspólnota będzie o wiele wolniej posuwała się do przodu albo stanie w miejscu. Tak dzieje się niestety dzisiaj w wielu przypadkach. To był przykład teścia Mojżesza o imieniu Jetro. I ostatni to Arystarch. Stań na froncie wszystkich działań wspólnoty. Tam jest najłatwiej oberwać, najłatwiej doświadczyć sprzeciwu ze strony świata czy ludzi najmniej dojrzałych. Ale w ten sposób odciążysz przywództwo, dodasz im otuchy do jeszcze odważniejszych zadań. Stań na froncie działań wspólnoty, czyli to, co jest dzisiaj najważniejsze dla naszej wspólnoty, dla jej przyszłości. W ten sposób odciążysz przywództwo, dodasz im otuchy, zachęty i będą mogli zrobić następne rzeczy. Frontem, na którym działamy, jest przede wszystkim ewangelizacja i budowanie uczniów. I nie ma dla nas ważniejszej rzeczy. I wspólnota w pewnych miejscach próbuje to dzieło posunąć do przodu. I to jest front. Możesz znaleźć w tym dziele swoją działkę dla siebie i stanąć na tym froncie na różny sposób, abyśmy mogli posunąć się do przodu. Gdyby Arystarch usłyszał od Pawła o działaniach w 9 czy 10 miastach, a apostoł Paweł miał podobne zamiary do naszych, też miał pewne miasta na myśli, to by powiedział, to ja chcę mieć w tym jakiś udział. Ale to będzie niebezpieczne, będzie kosztowne, będzie sprzeciw ze strony tego, będą ludzie niezadowoleni, że zajmujesz się tymi rzeczami. Nie szkodzi, ja mam takie serce, że chciałbym się w to zaangażować jak najbardziej. I Arystarch był przy Pawle w wielu trudnościach związanych z tą misją. Bohater to ktoś, o kim chcą pamiętać, a nie muszą. Pytanie, jak będzie z nami? Czy będziemy bohaterami dla przyszłych pokoleń? Czy nasze dzieci albo wnuki powiedzą to, co ja mogę dzisiaj powiedzieć o moich dziadkach? Że to byli wspaniali ludzie, którzy mieli ogromny wpływ na mnie, na to, kim jestem, jak myślę. Czy będą chcieli zapomnieć? Albo po prostu zapomną, bo nie zrobiliśmy nic istotnego dla nich. To zależy też od nas, czy będziemy bohaterami, czy nie. To zależy od naszego serca, czy jest całe dla Boga, całe dla służby we wspólnocie. Jeżeli tylko trochę tego serca jest oddane Bogu czy służbie, no to taki będzie też efekt, taki żaden. Nie da się być bohaterem w 60%. To musi być gra o całe nasze życie. Więc warto dzisiaj wpatrywać się w te postaci, w tych bohaterów. Usłyszycie podczas tego obozu także wiele rzeczy, które nie są chwalebne, bo Biblia w tych miejscach, w których mówi o bohaterach, jest bardzo autentyczna, nie ściemnia nas, że ktoś był doskonały. Bohater to jest ktoś, kto całe swoje serce dał dla Boga i daje mu się przemieniać, ale czasami jest bardzo dużo rzeczy do zmiany. I tak naprawdę bohaterowie biblijni to bohaterowie dlatego, że Bóg działał w ich życiu, nie dlatego, że byli jacyś super sami z siebie. Więc mam nadzieję, że w ten sposób patrzymy na te postaci, które tutaj poznaliśmy i każdy z nas ma szansę takim bohaterem się stać dla kogoś. Dziękuję bardzo. Dzisiaj w małej grupie mamy co w zeszycie? Przypomnijcie mi, bo miała być Matka Mojżesza, ale chyba jest ktoś inny, nie? Feba. O, okej. To miłych odkryć w małej grupie.